popołudnie wnet.
No i na chwilę odsapniemy od spraw polskich i od tych układanek, kto z kim, w jakiej konfiguracji do Sejmu się uda i co opublikowała jaka gazeta i kto kogo nagrał tym razem. Zajmiemy się sprawą poważną w studiu Magdalena Cedro, dziennikarka, dziennikarka Gazety Prawnej. Dzień dobry, pani redaktor.
Dzień dobry.
I Brexit. Theresa May zapowiedziała, że wraca do Brukseli i będzie negocjować nową umowę?
To najprawdopodobniej kolejna porażka brytyjskiej premier. Ona nawet po tym głosowaniu, gdy parlamentarzyści odrzucili, i to jej własnej partii, odrzucili wynegocjowaną przez nią umowę, ona miała wciąż nadzieję na to, że uda jej się przekonać tych kilku parlamentarzystów do tego, żeby poparli jej umowę. Dzisiejsza decyzja i dzisiejsze oświadczenie o tym, że wróci do Brukseli, będzie próbowała jeszcze raz namówić Unię Europejską do wynegocjowania nowych warunków wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, pokazuje, że no, po raz kolejny musi się brytyjska premier poddać.
Ale pytanie jest, czym przyjedzie, bo nie tylko rząd w Warszawie, ale rządy innych krajów europejskich mówiły, okej, czekamy na sygnał Londynu, teraz jest czas na ruch Theresy May, co ona nam zaproponuje, nad czym właściwie mamy debatować, czy już i negocjator Unii Europejskiej Michel Barnier i inni premierzy, czy premierzy rządów Unii Europejskiej już wiedzą, do czego mają się ustosunkować?
Nie bardzo. Właśnie tego, to jest ta kwestia, której nie wie brytyjska premier, ale nie wiedzą sami parlamentarzyści. To oni tak naprawdę trzymają w szachu szefową brytyjskiego rządu. Nie wiadomo tak naprawdę, jakie rozwiązanie satysfakcjonowałoby brytyjskich parlamentarzystów. Wiemy, że w partii konserwatywnej, czyli w partii rządzącej dzisiaj, jest bardzo dużo zwolenników Brexitu na twardych warunkach. I oni nie godzą się na mechanizm awaryjny zastosowany wobec Irlandii Północnej, który miałby regulować granice pomiędzy Irlandią Północną a Irlandią. Oni się nie zgadzają na zaproponowany dzisiaj mechanizm w umowie. Chcą, żeby brytyjska premier wróciła do Brukseli i wynegocjowała coś nowego, tylko nie bardzo wiadomo, czym to coś miałoby być.
A jak wygląda relacja między premier a Izbą Gmin właśnie, bo być może takie szły pogłoski, że teraz Izba Gmin weźmie zakasa rękawy i weźmie się sama za negocjowanie.
Rzeczywiście dzisiejsze poprawki, ponieważ teraz trwa debata w Izbie Gmin nad poprawkami złożonymi przez posłów. Oni zaproponowali 19 poprawek. 7 z tych poprawek dzisiaj będzie głosowanych o godzinie 20 naszego czasu. I rzeczywiście dopiero dzisiaj widzimy, że parlamentarzyści również mają konstruktywne rozwiązanie do zaproponowania. Jedna z takich poprawek, które będą dzisiaj głosowane, to jest poprawka posłanki Izby Partii Pracy Yvette Cooper, która proponuje, że jeżeli nie uda się do końca lutego znaleźć rozwiązania dotyczącego sprawy irlandzkiej, granicy w Irlandii, to żeby odroczyć o 9 miesięcy wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. To jest rzeczywiście takie rozwiązanie, na które obie partie, Partia Konserwatywna i Partia Pracy, częściowo mogłaby się zgodzić, ale diabeł tkwi w szczegółach. Już na przykład szef Partii Pracy Jeremy Corbyn mówi, że nie 9 miesięcy, tylko 3 miesiące, więc widać, że parlamentarzyści zmierzają już w jakimś kierunku, ale nie wiadomo jeszcze do końca, czy się
I do tego, jak rozumiem, i w Partii Konserwatywnej, i w Partii Pracy są grupy mniejsze lub większe, które żądają twardego Brexitu i czekają na ten 30 marca, kiedy w końcu rozwód na twardo nastąpi.
Dzisiaj widać po dzisiejszych reakcjach, że rzeczywiście twardy Brexit odsuwa się prawdopodobnie w czasie. Widać, że coraz mniej jest polityków w Wielkiej Brytanii, którzy głośno mówią o twardym Brexicie. Być może to jest pokłosie eksplozji, do jakich doszło w Londonderry w zeszłym tygodniu. Stary konflikt zażegnany w 1998 roku powraca i to był taki wybuchy, do których doszło w drugim największym mieście w Irlandii Północnej, za którymi być może stali irlandzcy ekstremiści. Pokazuje, że ten konflikt jest w pewnym uśpieniu i że politycy brytyjscy stąpają po bardzo kruchym lodzie, jeżeli chodzi o
trzeba pamiętać, że jednym z warunków rozejmu i zaprzestania aktów terroru w Irlandii Północnej było umożliwienie swobodnego przemieszczania się między Irlandią a Irlandią Północną i zachowanie otwartej granicy w wypadku twardego Brexitu na granicę między Ulsterem a Irlandią, by powróci straż graniczna.
Nawet premier Irlandii zapowiedział, że pojawi się tam również wojsko. Więc sytuacja wygląda naprawdę nieciekawie, jeżeli chodzi o te granice. I dlatego prawdopodobnie wszyscy dzisiaj chcą zrobić wszystko, by 30 marca nie nastąpił twardy Brexit.
Polski rząd twierdzi, że jest przygotowany na taką ewentualność, że polski biznes nie ucierpi tak bardzo, jakby to wynikało z publikowanych analiz.
Rzeczywiście.
Minister Ociepa, wiceminister przedsiębiorczości i technologii, minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, nawet w tym studio podkreślali, że wszystko mają pod kontrolą. Czy to jest prawda, czy to jest tylko dobra mina do złej gry?
Ciężko sobie wyobrazić, jak miałoby wyglądać wszystko pod kontrolą 30 marca, gdy powróciłaby twarda granica pomiędzy Francją a Wielką Brytanią. Wszelkie zezwolenia, które dzisiaj obowiązują, przestałyby obowiązywać i nagle na tę granicę musiałyby powrócić kontrole.
I stawki celne.
I pytanie, jak długo musieliby czekać nasi przewoźnicy, a co czwarta ciężarówka wjeżdżająca do Wielkiej Brytanii jest polska, ile musieliby czekać w tych długich kolejkach i jak wpłynęłoby to na ich biznes, bo są towary, które rzeczywiście mogą poczekać, ale są też i takie, które wymagają znalezienia się u celu już teraz.
A kolejki mogą być kilkudniowe, a do tego trzeba pamiętać zawsze, że towar z Polski czasami nie jest tym finalnym produktem, tylko jest częścią czy podproduktem towaru, który jest zmontowany w Niemczech i dopiero z Niemiec wyjeżdża do Wielkiej Brytanii, więc jest to pewien proces, który może się odbić na całej polskiej gospodarce.
Ale sama Wielka Brytania, rząd brytyjski przyznaje, że nie będzie to proste. Zaczynają na przykład Brytyjczycy gromadzić zapasy leków, ponieważ rzeczywiście w przypadku twardego Brexitu może nastąpić przerwa w dostawie. I no, wydaje się, że przynajmniej przez kilka miesięcy na tej granicy panowałby na taki chaos, że nie tylko polscy przedsiębiorcy, ale w ogóle przedsiębiorcy i brytyjscy, i europejscy mieliby problem, żeby odnaleźć się w tej sytuacji.
No to jeszcze porozmawiajmy o Polakach na wyspach, bo to jest temat, który często się pojawia w wypowiedziach także polskich polityków jako element największej troski, czy nasi obywatele przybywający i pracujący w Wielkiej Brytanii mają zapewnione wszystkie swoje dotychczasowe prawa.
Wydaje się, że zarówno w przypadku twardego Brexitu, czyli Brexitu bez umowy, jak i wynegocjowanego porozumienia, sytuacja Polaków jest w miarę zagwarantowana. W obu przypadkach Polacy mieszkający w Wielkiej Brytanii, ale tylko ci, którzy nie mają obywatelstwa brytyjskiego, ponieważ też duża liczba osób po prostu to obywatelstwo już posiada, ma paszport brytyjski, wtedy nie będą się musieli rejestrować. Wszyscy inni będą musieli nie pójść do urzędu, po prostu otworzyć komputer, zarejestrować się i udowodnić, że mieszkają tam 5 lat, a dla tych, którzy mieszkają mniej niż 5 lat, przewidziany jest taki inny status tymczasowy.
Przynajmniej przez chwilę będą mogli dalej pracować i wykonywać swoje obowiązki. Magdalena Cedro, dziennikarka Gazeta Prawna, była gościem Popołudnia Wnet. Dziękuję bardzo i do zobaczenia, bo wydaje się, że proces będzie długi i wyboisty i że ani się nie skończy na twardym Brexit, a w ogóle w Izbie Gmin mówi się poważnie o możliwości drugiego referendum.
To jest propozycja liberałów, tylko że liberałowie są marginalną siłą w Izbie Gmin, dlatego raczej taka opcja nie ma szans na realizację.
Premier Theresa May kilkukrotnie w czasie różnych debat w Izbie Gmin mówiła, że celem jej rządu jest zrealizowanie woli wyborców wyrażonej w referendum 2016 roku. Pytanie, czy ewentualnie Partia Pracy ma inny stosunek do wyboru Brytyjczyków sprzed kilku, no już 3 lat.
Partia Pracy również jest podzielona. Są wśród w jej szeregach ludzie, politycy, którzy chcieliby, aby Wielka Brytania pozostała w Unii Europejskiej. Natomiast szef tej partii, Jeremy Corbyn, wydaje się, że jego największą troską i największym celem jest po prostu zostanie premierem. I on robi wszystko, żeby Theresa May odeszła ze swojego stanowiska. Natomiast Brexit nie jest sprawą najwyższej wagi dla niego. Tak się przynajmniej wydaje.
Nawet padały zarzuty także ust premier, że nie ma jasnego stanowiska co do Brexitu i że kluczy w tej sprawie, nie chcąc zabrać ani za tak, ani za nie stanowiska.
Premier May również oskarżyła go o to, że nie chce z nią rozmawiać. Powiedziała, że nawet spotyka się z Hamasem, a odmawia jej spotkania, więc rzeczywiście Jeremy Corbyn w tej sytuacji nie jest zbyt... jego stanowisko jest takie ciekawe, interesujące, bo chciałoby się wprowadzić taki bardzo prosty podział, że partia konserwatywna jest za Brexitem, a partia opozycyjna, czyli partia pracy przeciwko, ale ta sytuacja jest zupełnie zagmatwana na tej brytyjskiej scenie politycznej.
No i będziemy starać się dla państwa rozwikływać powoli, krok po kroku, tak jak będzie postępował Brexit. Magdalena Cedro, dziennikarka Dziennika Gazeta Prawna, była gościem Popołudnia Wnet. Dziękuję bardzo. A my już za chwilę nawet nie zdążymy zagrać piosenki, bo w poczekalni już czeka następny gość, Jan Mosiński, poseł Prawa i Sprawiedliwości. No i przepytamy polityka partii rządzącej i z taśm, i z aresztowań, i z sytuacji w komisji weryfikacyjnej. Będzie o czym porozmawiać, będzie czego posłuchać. Zostańcie państwo z nami.
Popołudnie Wnet.
Radio, robimy radio. Radio, robimy radio Wnet. Radio, robimy radio. Radio Wnet.
I robimy radio 17.17 również w studiu, jako się rzekło, pan doktor Jan Mosiński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, a także zasiadający poseł w Komisji Weryfikacyjnej do Spraw Reprywatyzacji w Warszawie. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry bardzo państwu, dzień dobry panie redaktorze.
Rano się nie udało usłyszeć głosu przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości, bo wszyscy politycy zostali z mediów odwołani. Dlaczego w zasadzie taka decyzja zapadła?
Znaczy nie wiem, czy tak było, takie decyzje zapadały. Ja od samego rana, jeśli tak można ująć, to w godzinach już powiedzmy po 8 byłem w Ministerstwie Sprawiedliwości, przygotowywałem się do dzisiejszego niejawnego posiedzenia komisji weryfikacyjnej, stąd mojego głosu zabrakło, ale jest w chwili obecnej, panie redaktorze, więc możemy rozmawiać o ważnych wydarzeniach dnia.
Bo to najbardziej podgrzało atmosferę wczoraj po południu dziennikarzy i polityków i osób stale obserwujących naszą scenę polityczną. No, gruchnęła ta wieść. PiS wycofuje swoich polityków z porannych programów publicystycznych. No to wyglądało, jakby publikacja Gazety Wyborczej miała być naprawdę bombą.
No cóż, o tym, że coś ma ukazać się w gazecie szczerskiej, można było usłyszeć wczoraj gdzieś w kuluarach Sejmu. Natomiast powiem szczerze, że nie przywiązywałem do tego zbytniej uwagi, ani też wagi. Biorąc pod uwagę po pierwsze źródło tych rewelacji, po drugie autora, czyli Czuchnowskiego, a i po trzecie, to co już powiedziałem
wstępnie, Pana redaktora Czuchnowskiego,
tak, przepraszam bardzo, za ten skrót myślowy. I po trzecie jednak mimo wszystko absorpcję mojego czasu przygotowaniami do ważnego posiedzenia komisji weryfikacyjnej.
Ale niemniej mam takie niejasne przeczucie, że pan minister przeczytał poranną Gazetę Wyborczą mimo natłoku pracy i był ciekawy tego, co się znajdzie na jedynce.
Nie kupiłem Gazety Wyborczej dzisiaj rano, natomiast przeglądałem wersję, to co było w internecie, można przejrzeć bardzo skrótowo. Ja mam swoje zdanie wyrobione już od wielu, wielu lat na temat lidera Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego i uważam, że jak coś się ma pojawić w Gazecie Wyborczej, to jest z góry skazane na niepowodzenie, bo jest to po prostu nieprawda. I tak też się stało z tym artykułem, z tym materiałem, z tą tak zwaną sensacją. No niestety spłonka za mokra i wszedka pisze, no a nie jakaś bomba.
Ale z drugiej strony dzisiaj mamy zawiadomienie do prokuratury złożone i przez pełnomocnika tegoż...
Austriackiego biznesmena?
Tak jest, austriackiego biznesmena. Do tego jeszcze mamy polityków opozycji, Platformy, którzy również składają zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, więc sprawa być może znajdzie się w prokuraturze.
Z tego, co... Nie jestem prawnikiem, panie redaktorze, natomiast...
Chociaż politologiem.
Tak, natomiast myślę, że głównym zamiarem pana redaktora Czuchnowskiego było wywołanie taniej sensacji w oparciu o bardzo wątpliwej jakości, jeśli chodzi o rzetelność i tak dalej, tą otoczkę dziennikarską wokół taśm, tak zwanych taśm, które były jakby materiałem nagranym podczas rozmowy pomiędzy austriackim biznesmenem a panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim. Co do wniosków prokuratorskich, z mojego takiego właśnie doświadczenia politologicznego wynika, że jeżeli już mamy o tym mówić, to myślę, że jest to materiał na pozew cywilno-prawny, czyli ten biznesmen mógł ewentualnie składać do sądu pozew. Natomiast jeżeli ma to być ścigane z oskarżenia publicznego, czyli prokurator miałby się tym zajmować, to myślę, że jak przesłucha taśmy, po prostu zamknie to śledztwo i zapewne z taką adaptacją, że to po prostu mieści się w granicach ewentualnie procesu cywilnego, to odeślę. Bo z tego, co wiem, prawdopodobnie pełnomocnicy tegoż biznesmena nie dołączyli stenogramu z rozmowy. Więc
opierają się pan mecenas Duboi, powiedział, tak, że oczywiście opiera się na dokumentach, a stenogram i zapis i nośnik, tak, rozmowy nie jest przedmiotem wniosku do prokuratury.
No właśnie.
Platforma w tej sprawie złoży doniesienie do prokuratury związane z płatną protekcją, powoływaniem się na wpływy, przekroczeniem uprawnień posła w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. Nie może być tak, że człowiek, który cały czas przedstawiał się jako zwykły poseł, a faktycznie rządził Polską, dziś przedstawia się jako skromny, uczciwy człowiek, a de facto zarządza majątkiem wartym miliony złotych, tak powiedział na konferencji,
no tak,
pan poseł
kłamstwo,
Marcin Kierwiński.
Kłamstwo kłamstwem pogania. Pan Kierwiński zapewne być może też się będzie musiał wytłumaczyć, dlaczego a priori jako polityk stwierdził, że na nieruchomościach, które są własnością spółki, nie będzie żaden wieżowiec zbudowany. To jest, myślę, też materiał wyjściowy dla organów ścigania, bo czegoś takiego nie wolno robić, to jest ograniczenie działalności swobody gospodarczej. Więc myślę, że pan Kierwiński przed nim ewentualnie może być coś takiego, że będzie się tłumaczył przed prokuratorem za te słowa.
A z drugiej strony, już odkładając trochę na bok oskarżenia opozycji pełnomocników austriackiego biznesmena, to jest dobrze, że lider partii rządzącej, który siłą rzeczy, jako lider większości, musi się zajmować szeregiem spraw dla państwa istotnych, jeszcze się spotyka i rozmawia o tym, jak się rozliczyć z jakimś tam biznesmenem, za jakiś tam wieżowiec. Czy to jest poważne, panie pośle?
Znaczy, nie zajmuje się tym Jarosław Kaczyński. Od tego są organy spółki i organy fundacji.
No, ta rozmowa
natomiast
pokazuje...
rozmowa była zapewne potraktowana przez tych austriackich biznesmenów jako rozmowa z osobą, która jest osobą poważaną, oczywiście mającą dobre rozeznanie, jeżeli chodzi o pewne strategie i politykę fundacji czy spółki Srebrna. Natomiast to nie jest osoba decyzyjna. Natomiast bez wątpienia pan prezes Jarosław Kaczyński mógł i był w tej rozmowie gwarantem tego, że to, co powie, będzie dotrzymane. I on to wyraźnie powiedział. Przedstawcie panowie rachunki czy jakiekolwiek inne dokumenty, z których wynikają wasze wydatki, tak aby można było to w jakiś sposób rozliczyć. Natomiast niestety ten biznesmen, z tego co kojarzę zapis rozmowy, chciał przyjąć taki model, wzór działania w tak zwanym biznesie, jak jest właśnie Platforma Obywatelska, czy też może środowisko Platformy Obywatelskiej, czyli no nic za nic pod stołem i tak dalej. Przecież tych afer za PO było cała masa i jakoś tym się nie interesował ani redaktor Czuchnowski, ani Gazeta Wyborcza, ani inne, że tak powiem, media komercyjne. Nie mówię tutaj o Radiu Wnet.
Dla pana, jako dla członka Solidarności, to nie jest problem, że jest jakieś połączenie między biznesem a polityką, że może lepiej by było sterylne rozcięcie i żeby prezes partii rządzącej, czy w ogóle prezes partii politycznej poważnej i dużej nie prowadził tego typu rozmów o rozliczeniach, że jakieś rachunki, dokumenty za jakąś budowę wieżowca przez jakąś spółkę. Być może byłoby lepiej, żeby takich rozmów w ogóle nie było.
Nie sądzę, dlatego że dlaczego mielibyśmy ograniczać jakąkolwiek możliwość rozmów i kontaktów osób zajmujących się biznesem, szeroko rozumianym biznesem, z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim. To było spotkanie, na którym padły pewne deklaracje i myślę, że to też pokazało pewną transparentność postępowania i uczciwość, nieskazitelność Jarosława Kaczyńskiego. No, być może to szokuje pełnomocników tegoż biznesu, biznesmena, czyli panów Gertycha i Dibuła, ale to już nie jest mój problem, to jest problem ich, a nie mój, czy też Jarosława Kaczyńskiego.
To jeszcze raz na sekundę, ale wypadałoby do opozycji wrócić, bo Nowoczesna domaga się odwołania Patryka Jakiego z komisji weryfikacyjnej. Dzisiaj konferencja w tej sprawie, pan Adam Szłapka, poseł tejże partii, człowiek, który był narzędziem Kaczyńskiego do realizacji interesów, nie powinien zajmować się wyjaśnieniem nieprawidłowości. Oczywiście tutaj Nowoczesna odnosi się do tego fragmentu, kiedy Jarosław Kaczyński mówi, że wówczas będzie możliwe postawienie tych dwóch wież, jak rozumiem, to byłby mieć K-Tower, kiedy Patryk Jaki wygra wybory.
No cóż, w tym wniosku Nowoczesnej i wywodzie pana posła Szłapki jest daleko idąca niekonsekwencja pewnych faktów. Otóż jego kolega partyjny Paweł Rabiej od samego początku wspierał politykę, pewien proces działania, pewien model realizacji pracy komisji weryfikacyjnej, ani razu nie podnosił w wątpliwości rolę i działanie Patryka Jakiego, nawet w okresie kampanii wyborczej też tego nie wnosił. I przyjmując tok rozumowania Adama Szłapki, można by powiedzieć tak, czyli rozumiem, że ewentualnie ta walka o zwycięstwo ze strony PoKo ma, że tak powiem, uwiarygodnić być może działania z pogranicza prawa, czy też tak de facto działa niezgodnych z prawem przy tak zwanej dzikiej reprywatyzacji. No bo jakby popatrzymy na fakty, to niestety, ale za rządów pani Hanny Gronkiewicz-Waltz, którą wspierała Nowoczesna, dokonano kradzieży na setki milionów złotych. My to dzisiaj odkręcamy jako komisja weryfikacyjna. Patryk Jaki walczy z mafią reprywatyzacyjną i za to ma być ewentualnie odwołany z funkcji przewodniczącego. No, żałosne to jest w wykonaniu pana Szłapki Nowoczesnej, no ale cóż, no, jak się ma takie poparcie, jak się ma, no to robi się różne niepoważne rzeczy.
Dzisiaj komisja orzekła, iż decyzja prezydenta Warszawy z 4 stycznia 2007 roku w sprawie koszykowej 49A została wydana z naruszeniem prawa. Komisja działa już po tej kampanii wyborczej oraz po klęsce, tak to trzeba nazwać. Patryk Jakiego wraca do normalnego typu pracy?
Patryk Jaki miał bardzo dobrą kampanię wyborczą, przegrał
no w pierwszej turze tego nikt się nie spodziewał, panie ministrze.
Do wyścig o urząd prezydenta miasta Warszawy, nikt się tego naprawdę nie spodziewał, no ale no, taki był głos wyborców, tak to oceniają w sensie kandydata. Natomiast pracujemy dalej. Komisja dzisiaj właśnie podjęła taką decyzję dotyczącą koszykowej 49A, mówiąc o rażącym naruszeniu interesu społecznego przez prezydenta miasta społecznego Warszawy. Tą decyzję określiliśmy jako nieważną, natomiast w związku z tym, że nastąpiły nieodwracalne skutki prawne, jedyną możliwością jest to, że na mocy tej decyzji lokatorzy koszykowej 49A mogą występować do komisji o odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu poniesionych szkód, krzywd.
Powoli się kończy kadencja Sejmu, więc trzeba będzie jakoś konkludować pracę komisji weryfikacyjnej. Na jakim etapie pisania raportu końcowego, takiego raportu ostatecznego jesteście państwo? Czy te prace się zakończą w pewnym punkcie, do którego dojdziecie i tyle?
Myślę, że na chwilę obecną, gdybyśmy mieli napisać raport, to on byłby napisany w ciągu na pewno kilku, dwóch, trzech miesięcy. Natomiast jeszcze jest zbyt wcześnie, aby formułować ostateczne wnioski. Bez wątpienia ten raport będzie opracowany. On będzie zawierał w sobie też taką część deskryptywną, dotyczącą różnego rodzaju modeli, jakie były stosowane przy tej złodziejskiej reprywatyzacji. Będzie też wątek społeczny opisujący tragedię mieszkańców stolicy, którzy byli wyrzucani wprost ze swoich lokali. Będą być może również sugestie zmian legislacyjnych w kontekście właśnie prawa własności do lokalu, bo trzeba podkreślić, panie doktorze, jeżeli pan powie dosłownie króciutko, prawo własności wcale nie znaczy, że jest to prawo arbitralne. Każda własność czy właściciel ma również pewien obowiązek społeczny. To wynika wprost z artykułu 20 Konstytucji o tak zwanym solidaryzmie społecznym. A tego niestety nie ma. Trudno by szukać w decyzjach warszawskiego ratusza, jeżeli chodzi o decyzje zwrotowe nieruchomości warszawskich.
Prokuratura na bieżąco bada sprawy, jak rozumiem, także niektóre akty oskarżenia i dokumenty z komisji do organów ścigania wychodzą, ale pytanie, czy ten końcowy raport będzie zawierał taką część wnioski do prokuratury wobec tego, tego i tego, albo tej?
Nie wiem. No, o tym będziemy dyskutować jeszcze nad kształtem tego raportu. Jak pan zauważył słusznie, my współpracujemy z prokuraturą. Prokuratura również korzysta z naszej wiedzy, którą zdobywamy w trakcie pracy komisji weryfikacyjnej. Efekty tego są wymierne, no bo mamy przecież już kilka postawionych zarzutów. Myślę, że lada dzień, w cudzysłowie oczywiście lada dzień, bo to trudno określić konkretny termin. Ruszą sprawy Jakuba R., Roberta N., Janusza P., Marzeny K. i tak dalej, i tak dalej, więc główne te postacie związane z tą dziką reprywatyzacją. I to jest efekt pracy wspólnej, takiej powiedzmy pomiędzy nami a organami ścigania.
Ruszy proces w tej sprawie wobec Hanny G. albo GW?
Nie, w chwili obecnej ważniejsze są osoby, dlatego że chcemy też ustalić pewne grupy, jakie działały w ramach tej złodziejskiej reprywatyzacji, określić, być może jak się uda, też nie, czy dobre jest określenie lidera takiej grupy, bo tych grup było kilka w Warszawie. I na chwilę obecną kwestia pani Hanny Gronkiewicz-Waltz jest tematem, nie to, że nie będzie wezwana, będzie, tylko na chwilę obecną są ważniejsze postaci do przesłuchania jako świadkowie. Jutro Robert N.
To raz, że świadek, a dwa, czy pana zdaniem była prezydent Warszawy zasługuje na to, żeby przed prokuraturą się stawić i tam wyjaśniać swoje działania przy okazji afery reprywatyzacyjnej?
Na chwilę obecną nie ma jakby takich dowodów niezbitych, że można byłoby ewentualnie taki wniosek postawić. Natomiast będziemy to wszystko analizować pod kątem, że tak powiem, wypełniania tej funkcji publicznej jako urzędnika samorządowego przez panią Hannę Gronkiewicz-Waltz. Bez wątpienia posiadała wiedzę dość szeroką. Przecież Jakub R. był jej tak zwaną prawą ręką, jeśli chodzi o reprywatyzację.
Już prawie całkiem zapomnieliśmy, że wczoraj CBA, a dzisiaj prokuratura zatrzymała i wystosowała wniosek o areszt wobec m.in. Bartłomieja M. i pięciu innych osób, w tym byłego posła Mariusza Antoniego K.
Tak, to tylko pokazuje, że państwo działa sprawnie. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało te dwie postaci, jeszcze czterech innych urzędników MON-u i PGZ-u. To pokazuje również, że byli, podkreślam to, byli politycy Prawa i Sprawiedliwości, bo ani Bartłomiej M., ani Mariusz Antoni K. nie są członkami Prawa i Sprawiedliwości. Nie mogą liczyć na żadną taryfę ulgową. Są zatrzymani. W chwili obecnej trwa jeszcze chyba przesłuchanie. Prawdopodobnie też to jest sprawa rozwojowa, jeżeli chodzi o Bartłomieja M., więc wszystko przed nami, czas pokaże. Jedno jest pewne, my, w przeciwieństwie do naszych adwersarzy politycznych, mówię o Platformie Obywatelskiej i PSL-u, nie zamiatamy afer pod dywan, robimy to transparentnie i nie ma miejsca, jak to się już określało wielokrotnie, miejsca dla świętych krów w Polsce, jeżeli rządzi Prawo i Sprawiedliwość.
Chociaż wydawało się, że akurat Bartłomiej M., były rzecznik Ministerstwa Obrony Narodowej, od początku rzucał się w oczy swoją działalnością.
No cóż, decyzja o zatrzymaniu pana Bartłomieja M. była poprzedzona na pewno, znaczy była poprzedzona długim śledztwem, myślę, że wielomiesięcznym. Tutaj pośpiech nie był wskazany.
Na koniec pytanie, czy te wszystkie i aresztowania, i afery mniej lub bardziej związane z partią rządzącą, z Prawem i Sprawiedliwością, czy jak KNF, czy jak GetBack, gdzie starano się usiedlić premiera, żeby go w tą aferę wmontować, czy to wszystko nie przeleje w pewnym momencie jakiejś miary i się nie odbije na poparciu dla partii rządzącej?
Społeczeństwo dość szczegółowo analizuje pewne wydarzenia i też ma swoje wnioski i łatwo dostrzeże, że z reguły w wielu tych tak zwanych aferach jednak afer nie było, a jeżeli już, to dotyczyło to osób, czy też osoby, która nie była w ogóle związana z Prawem i Sprawiedliwością. Myślę, że i w tym przypadku również, że tak powiem, no, wyjdziemy obronną ręką. Nie sądzę, żeby to miało jakiś wielki wpływ na notowania, jeżeli chodzi o sondaże. społeczne. My realizujemy też swój program wyborczy. W niedługim czasie będzie na pewno jakaś konferencja też programowa dotycząca właśnie realizacji dalszych jakby obszarów programu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. Tym się zajmujemy, natomiast oczywiście tam, gdzie są afery, rozwiązujemy je, pokazujemy, w przeciwieństwie do naszych przeciwników, którzy za swoich rządów zamiatali wszystko pod dywan, począwszy od afery hazardowej, poprzez aferę stoczniową, zegarkową, infoaferę. Tego było bardzo dużo.
Aferę autostradową również, której wiesz, ofiary często do tej pory nie mogą się doczekać sprawiedliwości ze strony ministra infrastruktury, o czym też warto pamiętać i można by pana ministra zapytać, jak tam idzie realizacja tej obietnicy, że zadba o te wszystkie firmy, które pokazał na wielkiej płachcie w czasie debaty w Sejmie.
Spłacamy zobowiązania.